Kultury Polskie Radio.
Wiesz co, bo ja mam za prawe oko mam tylko poczucie światła, na lewe oko mam jakieś tam 5% pola widzenia, także wiesz, a to co widzę, te 5%, no to mam powiedzmy tam, tak wiesz, widzę cię, ogólnie cię widzę. Szczątkowo, bo szczątkowo, ale widzę.
Sygnały świata, Poznań, Wielkopolska. Bieganie, pływanie, jeżdżenie na rowerze.
Czyli triatlon.
Marcin Suwart.
Jest to dyscyplina w sumie dość w miarę młoda, można powiedzieć. Powstała w latach 70. w Stanach Zjednoczonych. Jest to dyscyplina polegająca na połączeniu trzech dyscyplin wydolnościowych, czyli pływania, jazdy na rowerze i biegania. Wśród osób takich jak my, czyli osób niepełnosprawnych, fachowo to się określa jako paratriatlon.
Jak się zaczęła twoja kariera sportowa?
Zacząłem chodzić do takiego klubu tandemowego i tam zacząłem się ścigać na tandemach. W Poznaniu jest to klub Razem Poznań i tam poznałem Jarka, mojego pilota ówczesnego. Znaczy ja mu w sumie rzuciłem taką propozycję, czy by nie chciał jakby wystartować ze mną w triatlonie, w ogóle podjąć się takiego wezwania. I w sumie wystartowaliśmy pierwszy raz w Sierakowie w zawodach w 2013 roku. To były zawody już triatlonowe, ale komercyjne, czyli takie nie przygotowane stricte pod osoby niepełnosprawne. Startujemy razem z pełnosprawnymi zawodnikami. Tylko z tym, że po prostu z racji tego, że my pływamy, jesteśmy połączeni taką powiedzmy gumą na wysokości kolana. Mamy jakiś bufor czasowy w zależności od dystansu, jest to od 5 do 10 minut. Można powiedzieć, że zaczęliśmy jakby tworzyć ten paratriaton w Polsce razem z Jarkiem. Mi się udało wystartować w zeszłym roku i w tym roku na zawodach. Oprócz tego to też, co dla mnie jest bardzo fajną sprawą, udało mi się jakby zmotywować takich ludzi jak ja i są jeszcze oprócz mnie dwa takie tandemy. Jedni chłopacy z naprawdę z bardzo dużymi sukcesami w ogóle też startują na zawodach międzynarodowych. W tym roku zdobyli trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy, trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata, także naprawdę chłopaki nieźle wymiatają. I oprócz tego jeszcze też taki chłopak, Piotrek z Tarnowskich Gór, który też wystartował, który powiedział mi taką piękną rzecz, że jak był w Gdyni w 2014 roku i słyszał, że bo też jest osobą niewidomą, że taka osoba jak ja startuje, to stwierdził, że jeżeli ja mogę, to dlaczego on nie może? I w sumie od tego momentu się zaczął przygotowywać i teraz byliśmy na zawodach w Poznaniu, startowaliśmy. Ja startowałem akurat na dystansie olimpijskim, on startował na dystansie połowy Ironman. Stwierdził, że właśnie byłem dla niego motywacją. Chcę również pokazać takim ludziom niepełnosprawnym, czy się chodzi o wzrok, czy ogólnie wszystkim osobom niepełnosprawnym z jedniaką niepełnosprawnością, że trzeba po prostu wyjść i trzeba coś robić i sport daje tą fantastyczną taką pozytywną dawkę tych endorfin i powoduje, że stajemy się innymi ludźmi, lepszymi ludźmi i bardziej takimi no lepszymi po prostu.
A czego ci brakuje do tego, żeby odnosić te sukcesy?
Teraz jestem w takiej sytuacji, że no Jarek już niestety nasza współpraca się kończy i ja sobie taki plan sobie w głowie ułożyłem, że chciałbym w przyszłym roku wystartować na pełnym dystansie Ironman, który odbędzie się w Poznaniu w lipcu.
To jest bieganie, jazda na rowerze i pływanie.
Tak, oczywiście, tylko w odwrotnej kolejności, pływanie, rower i bieg. Nie ma to niby żadnego znaczenia, ale pod kątem tutaj logistyki to ma znaczenie.
Gdyby chciał ktoś pomóc Marcinowi Suwartowi, to co może zrobić?
No, nie wiem, możemy się po prostu skontaktować przez Facebook. Zapraszam do współpracy, zawsze możemy porozmawiać. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Mam sprzęt, jeśli chodzi o rowery, to mam w sumie dwa tandemy. Jeden tandem mam taki, można powiedzieć, treningowy, drugi mam tandem sportowy, który jest typowo stworzony pod wyścigi kolarskie, takie, można powiedzieć, profesjonalny tandem. I można się na nim ścigać i właśnie na zawodach triatlonowych i na zawodach kolarskich tak samo. No i będziemy działać, się umówimy na jakiś trening i zobaczymy jak to po prostu, to nie jest nic trudnego. Moja żona również ze mną trenowała jak mogła, teraz akurat jesteśmy świeżo po narodzinach naszego synka, także na razie żona sobie odpuściła sport, ale też ze mną trenowała, także to nic nie jest takiego ciężkiego, a jest to jakaś tam fajna przygoda, wydaje mi się i spędzenie kilku miłych chwil na świeżym powietrzu.
Marcin Suwart. A teraz zapraszam Państwa do książki. Agnieszka Sawińska i Paweł Kamza. Byłeś już na wyborach?
Nie, jeszcze nie, ponieważ wróciłem nad ranem z teatru, byłem na festiwalu i dopiero pójdę na wybory. Mam nadzieję, że zdążę. Chodzę na wybory od kiedy zmienił się ustrój, bo w czasach PRL-u nie chodziłem na wybory. Uważam, że jest to ważny obowiązek, a w zasadzie to nie jest obowiązek, ale uważam, że to jest konieczność, bo jeżeli później chcę móc odnosić się do tego, co się dzieje, czyli komentować wydarzenia polityczne i mieć własne zdanie, bardzo często negatywne, to jeżeli nie będę chodził na wybory, to sobie tę możliwość odbieram. I zachęcam wszystkich, żeby poszli, ponieważ powinniśmy móc wybierać tych ludzi, którzy mają nami zarządzać, bo oni w końcu już zarządzają wszystkim, naszym życiem, naszym prawem, naszymi też pieniędzmi bardzo często.
Korzystasz z nakładki brajlowskiej przy oddawaniu głosów?
Nie, czy korzystam z lupy.
Agnieszka, a ty chodzisz na wybory?
Niestety na wybory nie chodzę. Ja to nawet mogę...
A może dzisiaj pójdziesz?
Nie, nie pójdę. Ja jestem chyba jednak osobą taką trochę apolityczną. Mniej więcej słucham, co się dzieje. Staram się to jakoś w głowie sobie poukładać. Ja mam takie poczucie, że nie mam wpływu na losy naszego kraju i kogo bym nie wybrała, to oni i tak tak rządzą, żeby właściwie to tylko im było dobrze.
W każdym lokalu wyborczym są przygotowane nakładki brajlowskie dla osób niewidomych. To chyba bardzo ułatwia oddawanie głosu.
Jest to niewątpliwie wielkie udogodnienie dla osób niewidomych, ponieważ mogą oddać głos samodzielnie. Więc ja gdybym chodziła na wybory, to na pewno korzystałabym z takiej nakładki i zachęcam tutaj wszystkie osoby niewidome, żeby korzystały też z tej nakładki brajlowskiej jak najbardziej. No i ja to jestem tak naprawdę wiecznie niewyspana, ponieważ w nocy czytam, w dzień zajmuję się moją 6-letnią córeczką Ewelinką, bo w dzień nie mam czasu czytać, bo ona coś ciągle chce. Ostatnio uczyła się na przykład godzin na zegarku. Jeszcze tak się nie nauczyła, ale no tak mnie męczyła z tymi godzinami, że chyba siedziałyśmy z półtorej godziny, a potem trzeba było z nią iść na spacer. Więc nocami czytam i ciągle jestem niewyspana. Teraz wciągnęła mnie książka Toniego Parsonsa, Mężczyzna i chłopiec. Jest to książka napisana, no może tak trochę podobnie jak dziennik Bridget Jones, ale jest to dziennik z pozycji mężczyzny. Prawie 30-letni Harry, któremu wszystko do tej pory się udawało, pracował w telewizji, ma właściwie jeszcze piękną, atrakcyjną żonę, 4-letniego synka, postanawia przed 30 urodzinami zdradzić swoją żonę z koleżanką z pracy, ponieważ uważa, że no, traci młodość, skończył 30 lat, więc musi spróbować czegoś nowego. O tym niestety dowiaduje się Gina, jego żona. No oczywiście, co się dzieje, Gina zostawia Harry'ego. Harry musi się jakoś z tym zmierzyć, ponieważ stają przed nim nowe wyzwania. Musi zająć się swoim 4-letnim synem, na co na początku kompletnie nie jest przygotowany i z czego wynikają różne sytuacje, czasami śmieszne, czasami nie. A jednocześnie Harry próbuje odbudować relacje ze swoim ojcem. Jest to książka jednocześnie pełna humoru, możemy się pośmiać i też wzruszająca. Możemy sobie też popłakać.
Nie przeczytam tej książki dlatego, że generalnie rzadko czytuję romanse. Czasami zdarza mi się ich słuchać, szczególnie jak poleci mi pani Alicja, że panie Pawle, musi pan koniecznie tego posłuchać, to słucham. Tak, widzisz. Muszę zapytać pani Alicji, czemu mi tego nie poleciła. Może stwierdziła, że mężczyzna 30-letni to już mnie nie dotyczy. Mnie ten wiek zainteresował bardzo, ponieważ obserwuję coś podobnego, czy obserwowałem moich kolegów, kiedy mi lat 40, właśnie wtedy też wszyscy, czyli bardzo wielu z nich uważało, że traci młodość i musi sprawdzić, czy jeszcze są atrakcyjni jako mężczyźni, a ponieważ teraz mam lat 50, wielu moich kolegów też postanawia udowodnić, że jeszcze ich stać na wiele, czyli na nową żonę lub co najmniej kochankę. No i obserwuję to z pewnym rozbawieniem, ponieważ czasu się nie zatrzyma i lepiej chyba z uśmiechem powiedzieć sobie, że ma się lat 50 i życie jest piękne, a nie próbować gwałtownie zawracać głowę jakimś młodym kobietom. Będę czytać książki o mężczyznach 50-letnich.
A czy są takie?
O, bardzo dużo. Przede wszystkim książki kryminalne. Od Chandlera wprowadzono bohatera, który nie wiem, czy ma 50, może ma 40, ale są to mężczyźni z przegranym życiem, samotni, próbujący jakoś się z tym zmierzyć. Montalban, mój ulubiony autor powieści kryminalnych, jego bohater Pepe Carvalho ma chyba około 50. Bardzo lubię te książki i też ma problemy z kobietami.
A ja polecam jednak książkę Toniego Parsonsa Mężczyzna i chłopiec. I dodam, że jeszcze jest druga część, czyli dalsze losy tego Harego, mężczyzna i żona.
Czyli happy end? Wraca do żony?
Nie, nie wraca do żony. Ma drugą żonę, ale więcej nie powiem. Książkę tę poleciła mi pani Alicja Królczyk. Zresztą Paweł wcześniej wspominał, że również korzysta z pomocy tej pani.
Oczywiście pani Alicja poleca bardzo dużo bardzo wartościowych książek i zawsze słucham ich z uwagą, choć nie zawsze się zgadzam z panią Alicją. Rad pani Alicji Królczyk można wysłuchać w Bibliotece Raczyńskich w dziale Książki Mówionej. A jeszcze chciałem, ponieważ kiedy opowiadałaś o tej książce, cały czas wydawało mi się, że skądś znam tą fabułę. I mężczyzna, który, żeby udowodnić sobie coś, zdradza swoją żonę i później ma problemy z powrotem i swoim synem, to jest oczywiście bardzo stary wątek. Wątek Odyseusza, czyli poematu Odysea, którego napisał Homer. Tam przecież Odyseusz też wyjeżdża na wojnę, próbuje sobie wiele rzeczy udowodnić. Następnie zdradza swoją żonę z dwoma kobietami, a ona ciągle na niego czeka. I jak już kiedyś opowiadałem, głównym problemem Odysei jest problem powrotu, czyli tego, jak ojciec ma wrócić do syna, czyli wątek ojca i Telemacha, i do swojej żony Penelopy. Książka Homera kończy się happy endem, czyli Odyseusz wraca do domu, Penelopa na niego czeka, jest gotowa go przyjąć, chociaż nie jest to łatwy powrót. Ten happy end był bardzo często podważany. Twierdzono, że jest dopisany później i jest nieprawdziwy. Ja uważam, że on jest bardzo homerycki, ponieważ jest to bardzo trudny powrót i myślę, że czasami trudniej wrócić niż zerwać i szukać nowej żony.
Ja uważam, że w ogóle jest trudno wrócić, ponieważ, tak jak mówisz, zerwać jest bardzo łatwo, ale taki powrót, przebaczenie, które trzeba jakoś uzyskać z drugiej strony, jest to później chyba bardzo ciężkie i ciężko jest tak żyć.
Ale do książek warto zawsze wrócić, poczytać, posłuchać.
Zachęcam wszystkich do czytania książek, ponieważ jest to naprawdę wspaniała forma spędzania czasu.
Agnieszka Sawińska, Paweł Kamze. Sygnały świata zrealizowała Edyta Mosińska, przygotował Jerzy Łączny. Do usłyszenia.